wakacje tylko już piosence były, ale się skończyły. Będą tego skutki, rzecz jasna, bo na przykład uczestnicy pracowni poetyckiej imienia Józefa Czechowicza już po wakacjach i pracownia rusza w najbliższy wtorek. O tym już za moment będę między innymi o tym z profesorem Aleksandrem Wójtowiczem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ale nasz główny temat dzisiejszego spotkania to notatniki Józefa Łobodowskiego. Do tej pory nie wydane, zresztą zdaje się wiemy o nich stosunkowo od niedawna, ale nie wiem, ja nie znam zbyt wielu szczegółów. Mam nadzieję, że wszystko mi opowiesz, ale tak naprawdę nie mogę nie wykorzystać Twojej obecności, żeby nie zapytać, dlaczego ostatnio sikorki trzepiają się tynku za moim oknem. Co to za nowe zwyczaje?
Oprócz tego, że ćwiczą figury akrobatyczne, których do tej pory mogły nie znać, to na pewno fakt tego, że oczekują, że gospodyni coś im może wysypie na parapet albo zapewni bardziej regularne stołowanie w postaci karmnika bądź czegoś karmnikopodobnego. To znaczy, to jest taka pora roku, sikorki są bardzo mądre i one wiedzą, gdzie szukać jedzenia. Kiedy zbliża się zima, one to dość dobrze pamiętają, co działo się rok wcześniej i bardzo sumiennie patrolują wszystkie miejsca, gdzie wcześniej w zeszłym roku coś na nie czekało. U mnie jest podobnie, to znaczy my regularnie dokarmiamy ptaki i tak mniej więcej od połowy października sikorki zaczęły przylatywać, zaglądać przez okno, stukać dziobami w parapet. No oczywiście jest jeszcze na tyle dużo pożywienia, że one sobie radzą, prawda? Natomiast nie tylko ptaki, bo ludzie może nawet bardziej niż ptaki słyną z tego, że lubią minimalizować swój wysiłek, prawda? Więc to, co znajdą w karmniku, jest o wiele łatwiejszą zdobyczą niż to, co muszą sobie wygrzebać w startach liści.
Czyli to jest po prostu sygnał, pani nakrywa do stołu, prawda? Czekamy. A co ja im do tego stołu powinnam podać?
No na pewno słonecznik. Słonecznik czarny, niełuskany jest no, takim uniwersalnym pokarmem dla ptaków w zimie. Poza tym wszystkie mieszanki, w których są ziarna, różnego rodzaju, no słonina, o której wiemy, że jest jednym z takich przysmaków wysokokalorycznych, wysokoenergetycznych dla sikorek i nie tylko zresztą, prawda? Bo sikorki są tylko forpocztą. Zaraz za nimi zaczną zlatywać się dzwońce, gile, grubodzioby, wszystkie te ptaki, które w miejskich warunkach, one się nazywają tak, jeśli chodzi o terminologię fachową, ptakami synantropijnymi, które nauczyły się przy człowieku mieszkać i wyciągać daleko idące korzyści z tego sąsiedztwa.
Mam nadzieję, że już Państwa nie dziwi to, że profesora Aleksandra Wójtowicza, kierownika Muzeum Czechowicza, wypytuje o zwyczaje ptasie. Przyzwyczaili się już, mam nadzieję, Państwo do tego, że on po prostu to wie. On się na tym zna, on się tym bardzo interesuje i rozwiewa rozmaite nasze wątpliwości. A jak on fotografuje ptaki, to już mogą Państwo podglądać na przykład na profilu facebookowym profesora Wójtowicza. Ale o jeszcze jednym profilu chciałabym wspomnieć. Muzeum Czechowicza od pewnego czasu to ma taki profil, że ho-ho, hula na prawo i na lewo. Ale nie ty go robisz, nie ty go prowadzisz.
To tak, dziękuję przede wszystkim za zwrócenie na to uwagi, bo jest to efekt ciężkiej pracy naszych wolontariuszy, praktykantów, którzy się rekrutują spośród studentów UMCS-u. Jest to niesamowicie wspaniała, pomysłowa, otwarta na świat grupa młodzieży, z którą myśmy nawiązali współpracę jakiś czas temu i owoce tej współpracy możecie, tak jak powiedziałaś Państwo, podziwiać na profilu facebookowym, instagramowym Muzeum Józefa Czechowicza. Jest to w ogóle dla mnie niesłychanie ciekawa rzecz, że takie miejsce jak muzeum, jeszcze muzeum literackie, które siłą rzeczy nie oferuje takiego mocnego, wizualnego przekazu jak muzea, które dysponują bardziej spektakularnymi pod tym względem obiektami, potrafi przyciągnąć młodych ludzi i jednocześnie oni potrafią opowiedzieć o nim w ten sposób, który nie tylko trafia do ich generacji, ale tak jak powiedziałaś, przebija się również przez bardzo gęstą ofertę różnego rodzaju profili, jakie widzimy na Facebooku.
Zajrzyjcie tam Państwo, bo naprawdę warto. Tam też znajdą Państwo między innymi informacje właśnie o pracowni poetyckiej imienia Józefa Czechowicza, która rusza we wtorek. A propos przyciągania młodych ludzi wokół Muzeum Czechowicza, młodych ludzi slamujących, młodych ludzi zainteresowanych poezją, młodych ludzi chcących się uczyć pisania wierszy, wokół ciebie, wokół muzeum też nie brakuje.
Tak. Wydaje mi się zresztą, że ten kierunek, jaki myśmy tak dość jasno sobie obrali w zeszłym roku, to znaczy, żeby przyciągać szkoły, Uniwersytet Trzeciego Wieku, młodzież, zaczyna procentować z tego względu, że różne grupy wiekowe z nami regularnie współpracują. Natomiast jeśli chodzi o warsztaty poetyckie, no to jest sprawa dla nas szczególnie ważna z tego względu, że jednak nazwisko patrona naszego muzeum obliguje do tego, abyśmy w centrum swoich zainteresowań postawili poezję. Poezję, która już w zeszłym roku było widać, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród, pomimo tego, że tak utarło się przekonanie, że poezja jest czymś niszowym, że ludzie wybierają literaturę faktu, kulturę popularną, to na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w zeszłym roku pojawiło się ponad 30 osób. I to był dla nas jasny sygnał, że poezja w Lublinie potrzebuje takiego miejsca, gdzie można by było o niej rozmawiać, spotykać się z poetami z innych miast, bo to też w ramach tej pracowni się odbywa. Uczyć się pisać wreszcie, prawda? Bo młodzi ludzie, od których, tak jak powiedziałaś, prowadzą oni nasz profil facebookowy, my się od nich też uczymy, słuchamy ich i chcemy wiedzieć, czego im potrzeba. To jest jeden z elementów naszej reakcji na te potrzeby, o których nam się mówi.
Spotkanie poprowadzi Kamil Brewiński, zresztą też poeta, ale i redaktor tomów poetyckich, i on też będzie spotykał się podczas tych warsztatów, które zaplanowaliście.
Tak, spotkanie odbędzie się we wtorek o godzinie 17:00. Już teraz serdecznie na nie zapraszam, żeby każdy, kto jest zainteresowany pisaniem, poezją, szukaniem języka dla swojej wrażliwości, przynajmniej na spotkaniu organizacyjnym zobaczył, jak to będzie wyglądać. Kamil jest świetnym redaktorem. On prowadził tomy poetyckie nagradzane najbardziej prestiżowymi nagrodami poetyckimi w ostatnich latach. Ma wspaniały słuch do poezji współczesnej, a jednocześnie potrafi w sposób bezbłędny wypatrzyć w wierszach to, co jest ważne i co domaga się większego rozwinięcia.
A teraz, panie, panowie, tadam, coś, czego nie znajdą Państwo jeszcze na Facebooku, świetnie prowadzonym Facebooku Muzeum Czechowicza. Po raz pierwszy w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, ale nie ostatni, bo zamierzam wybrać się do ciebie, poszeleścić kartkami. Kartkami notatników Józefa Łobodowskiego, które do Muzeum Czechowicza trafiły stosunkowo niedawno.
Tak, trafiły stosunkowo niedawno dzięki Irenie Szypowskiej i od tego czasu czekały na zespół osób, bo jest to praca przekraczająca możliwości jednego edytora, więc czekały na zespół osób, które potrafiłyby z nich wydobyć to, co jest ważne dla naszej rodzimej literatury, dla recepcji Łobodowskiego, z tego względu, że no, notatniki są czymś nieco innym od tego, z czym zwykliśmy Łobodowskiego kojarzyć. Na pewno znamy go jako poetę, jako prozaika, który dość intensywnie pisywał do tego stopnia, że wiele tomów tetralogii pojawiło się dość szybko, prawda, w obiegu czytelniczym. Jako pełnego temperamentu publicystę, który polemizował ze wszystkimi, od lewa do prawa, zwłaszcza w momencie, kiedy przebywał już na emigracji. Natomiast notatniki, które, tak jak powiedziałaś, znajdują się w Muzeum Józefa Czechowicza, to jest coś zupełnie nieznanego do tej pory. I dlaczego to jest ciekawe? No przede wszystkim z tego względu, że my już intuicyjnie się nauczyliśmy tego, że ile razy patrzymy na rękopis, to z niego potrafimy wyczytać trochę więcej, aniżeli tylko tekst, jaki znajduje się zapisany na jakimś nośniku. Myśmy o tym mówili przy okazji rękopisu Czechowicza, pamiętam naszą rozmowę, prawda?
Przypominam też Państwu, że profesor Wójtowicz jest osobą, która po latach na jednym z rękopisów Czechowicza dostrzegła bardzo materialny ślad po poecie, czyli jego odcisk palców.
Tak. To jest moim zdaniem jedna z najwspanialszych rzeczy, jakie udało mi się odnaleźć, włączając w to nieznane czy rzadkie gatunki ptaków w Polsce.
Czego pewnie wielu nowych rzeczy dowiemy się o Łobodowskim, czytając jego notatnik.
Tak, dowiemy się przede wszystkim tego, jak Łobodowski pisał, jak planował swoją aktywność pisarską, jak przerabiał wiersze, szykował się do stworzenia książek. Mówiąc inaczej, notatniki, rękopisy, one nam dają takie poczucie kontaktu z pisarzem, nie bardzo sformalizowane, jak to jest w przypadku oficjalnych publikacji, tylko tego, co się dzieje, zanim jeszcze te publikacje wyruszą w świat, prawda? Jesteśmy w kuchni, czy jak badacze edytorscy mówią, w laboratorium, i możemy obserwować na bieżąco poszczególne elementy tego, co się w tym laboratorium wytwarza. Notatniki są wspaniałe, bo tam jest poezja, proza, publicystyka, notatki codzienne, korespondencja. No wszystko to od razu nam każe wyobrazić sobie taką scenę, bo ze wspomnień przyjaciół Łobodowskiego wynika, że te notatniki on najczęściej zapełniał zapiskami w madryckich kawiarniach.
Ja tu mam taki fragment, jeśli pozwolisz, Ireny Szypowskiej właśnie. Józefa Łobodowskiego poznałam w Madrycie w listopadzie 1981 roku i od tego czasu spotykaliśmy się wielokrotnie podczas moich corocznych paromiesięcznych pobytów w tym mieście. Nasze rozmowy toczyliśmy w barze Hermanos Portillo, mieszczącym się na parterze kamienicy, w której poeta wynajmował skromne mieszkanko. W tym barze, zawsze przy tym samym stoliku, obłożonym książkami i gazetami, spędzał wiele godzin czytając lub zapełniając niebieski, zazwyczaj notatnik, artykułami, felietonami, listami do redaktorów i przyjaciół, a nawet wierszami. Szczękmy tego szkła, kłosy kelnerów, rozmowy gości, a nawet transmisje meczy i walki byków nie przeszkadzały mu. Potem zabierał wszystko na górę, poprawiał, przepisywał na starym Remingtonie i przygotowywał do wydania.
No tak, to jest wspaniały fragment, prawda? Taki, który się pięknie komponuje z naszym wyobrażeniem poety, pisarza, jako kogoś, kto lubi przebywać w takich nieformalnych sytuacjach, trochę bohemowo, prawda, funkcjonować w kawiarni, przy walkach byku, szczęku szkła i tak dalej, więc no to jest dla mnie niesamowite w ogóle, że tego rodzaju materialne nośniki, te zapiski się zachowały, bo przecież wielu pisarzy decyduje się na to, aby takie częściowe owoce swojej pracy później usunąć, aby nie było z nimi kontaktu. Natomiast w przypadku Łobodowskiego mamy to szczęście, że możemy zobaczyć, jak on pisał, tworzył, jak komponował. Jest to no niesłychana sprawa, która łączy się również z tym, że w jakiś sposób należałoby o tym opowiedzieć tak, aby jak największa rzesza czytelników do tego dotarła. I teraz pokrótce powiem o tym, co my robimy z tymi notatnikami w ramach Programu Narodowego Rozwoju Humanistyki. Wydajemy te notatniki w trzech formach jednocześnie, to znaczy one będą wydane jako książkowy wybór najważniejszych tekstów. To jest pierwsza postać, jaką one otrzymają. Druga to będzie repozytorium cyfrowe, czyli mówiąc najkrócej, to będą wysokiej jakości skany, dzięki którym każdy zainteresowany będzie mógł obejrzeć, jak te notatniki wyglądają bez konieczności materialnego kontaktu z nimi. Wreszcie robimy coś takiego, co jest pionierskie w skali kraju, czyli edycję cyfrową. Edycja cyfrowa to jest pomysł na literaturę względnie nowy. On się pojawił w momencie, kiedy rozpoczęła się faza intensywnej digitalizacji kultury, czyli przenoszenia jej w wymiar cyfrowy. I no pojawiło się siłą rzeczy pytanie, czy oprócz tych dyskusji, które my dobrze znamy i chyba nie ma sensu w nich za długo brać udziału, to znaczy czy materialna książka, czy ekran tabletu, czy ekran komputera, pojawiło się takie pytanie, czy dzięki temu, że mamy narzędzia cyfrowe, nie moglibyśmy pokazać czytelnikom czegoś, co zazwyczaj jest niedostępne, czyli właśnie rękopisów. I będziemy, w zasadzie już przygotowujemy w ramach tego projektu, o którym wspomniałem, edycję cyfrową, która polega na tym, że każda stronica z tych notatników będzie przepisana i czytelnicy będą mogli ją porównać ze stronicą oryginalną, czyli bardzo trudne zadanie przed zespołem opracowującym te teksty polega na tym, żeby zachować zapis stronicy, tak powiedzmy umownie, 1:1.
Znakomity pomysł. Myślę, nie tylko dla znawców i dla badaczy literatury. Ja się do tego grona nie zaliczam, a już jestem ciekawa i bardzo chętnie to zrobię. To potężna praca, rzeczywiście potężna. A ciekawie by było dla mnie na przykład jeszcze, gdybym mogła, no bo skoro on przepisywał na maszynie, redagował te swoje napisane w kawiarni teksty, które znajdziemy w notatnikach, to ciekawie by było zobaczyć też obok ten zredagowany tekst, jakie zmiany tam zachodzą. Będę miała na to jakąś szansę?
Tak, z tego względu, że tego rodzaju edycje zazwyczaj zwracają uwagę na takie sprawy, które w normalnych książkach, znaczy normalne, w takich konwencjonalnych książkach nie są brane pod uwagę. To znaczy bierzemy poprawki na skreślenia, wskazujemy wszystkie momenty, w których Łobodowski coś przekreślał, dopisywał. Czyli mówiąc najkrócej, dajemy czytelnikom okazję do tego, aby oni mogli też zobaczyć, jak wygląda proces powstawania tekstu. To jest niesłychanie ciekawe, prawda? Nie tylko ostateczny efekt, o którym mówisz, ale też ten moment, w którym się coś poprawia, przekreśla, kiedy widać, że autor jest niezadowolony z jednego słowa albo z całego akapitu, który napisał. Będziemy też pokazywali w ramach tej edycji wielofazową pracę nad tekstem właśnie, bo dobry autor nie puszcza tekstu od razu napisanego, tylko jeszcze nad nim pracuje. Łobodowski miał bardzo ciekawy i ułatwiający nam pracę nawyk, to znaczy pisał jednym kolorem zazwyczaj, który wybierał sobie, czarny bądź niebieski, jeśli chodzi o długopis, natomiast poprawki nanosił już innym kolorem. A kolejną fazę poprawek, jeżeli uznał za stosowne, to jeszcze innym. I to też nam ułatwia pracę, bo dzięki temu możemy popatrzeć na kilka faz przygotowywania tekstu do druku, prawda? Co jest też niesłychane, dlatego że nas dzisiaj interesuje już nie tylko dzieło, ale też właściwie jak pisarz pracuje. I tego rodzaju edycje mają taki właśnie atut, że odsłaniają to laboratorium czy kuchnię, zapraszają czytelnika trochę dalej niż zapraszano powiedzmy kilkadziesiąt lat temu do śledzenia tego, jak powstają teksty.
A co nam to daje?
No daje nam to przede wszystkim wgląd w coś takiego, co, tak jak wspomniałem przed chwilą, nie do końca jeszcze niedawno w polu widzenia czytelników się znajdowało. To znaczy daje nam okazję do zobaczenia, jak w zasadzie powstaje literatura. To jest w przypadku notatników niesłychanie ciekawe, bo tak naprawdę notatniki, bruliony, dzienniki, wszystko to, co było jeszcze, powiedzmy umownie 100 lat temu, traktowane jako taki gatunek nie do końca literacki, bardziej użytkowy, nagle tak mniej więcej od połowy XX wieku zaczęło to interesować i czytelników, i badaczy. W polskiej literaturze wspaniali twórcy, typu Witold Gombrowicz przede wszystkim, Gustaw Herling-Grudziński, Czesław Miłosz też po takie formy diarystyczne sięgali. I to był taki sygnał bardzo ważny, który przede wszystkim mówił o tym, że zmienia się perspektywa zainteresowań czytelniczych. Jeżeli piszemy dzienniki i ktoś je czyta, to znaczy nie interesują już nas tylko dzieła same w sobie domknięte, ale również doświadczenia pisarza, jego przemyślenia, takie pytania, które każdy z nas sobie zadaje, jak pisarz żyje, jak wygląda jego rytm dnia, jakie ma poglądy, jak nawiązuje kontakty ze znajomymi. Czyli no, mówiąc tak może inaczej, podsumowując to taką trochę zawiłą być może odpowiedź na twoje pytanie, możemy zobaczyć pisarza w zupełnie innym świetle niż tego, którego poznajemy czytając jego sztandarowe teksty literackie.
Ze wspaniałą wiadomością przyszedłeś do nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Bardzo mnie cieszy pomysł i plan wydania notatników Łobodowskiego. Znamy jakieś daty?
Przyszły rok. Wszystko pod koniec przyszłego roku już ujrzy światło dzienne i teraz już zapraszam do lektury.
Profesor Aleksander Wójtowicz, bardzo dziękuję. Zapisuję się na oglądanie notatników, zanim jeszcze zostaną wydane, żebym mogła pokazać je w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.